Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. Obietnica Chrystusa jakże jest szczodra. Ja daję im życie wieczne. Jest to obietnica Królestwa Niebieskiego. Każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, kto przylgnął do Niego, otrzyma wypełnienie tej obietnicy. Nie tylko w przyszłości, ale już teraz. Mocą męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, mocą Jego krwi, która obmywa nas z naszych grzechów. Ja daję im życie wieczne. To życie wieczne jest obiecane przez Chrystusa, ale potwierdzone także przez Ojca, bowiem Ojciec i ja jedno jesteśmy, mówi Chrystus. A więc to, co obiecał Jezus, potwierdza też i Ojciec. Nikt z nas tutaj obecnych nie jest nieznany Panu Bogu. Jesteśmy Jego przybranymi dziećmi. Jesteśmy zaopatrzeni w niezmywalną pieczęć, która została wyciśnięta na naszych duszach w chwili Chrztu Świętego. Należymy do ludu Boga, ludu królewskiego, kapłańskiego i prorockiego. Ktoś może z tego ludu odejść tylko na własne życzenie, albo być uwiedzonym, odciągniętym, tak pociągniętym ku złu, jak nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa. Ale w normalnych warunkach idziemy za Jezusem. Jest naszym pasterzem. My jesteśmy owcami, które idą za Nim. My ludem Pana i Jego owcami, jak śpiewaliśmy wspólnie fragment psalmu setnego. Jednak ta obietnica, która jest tak hojna, szczodra, tak onieśmiela aż człowieka, bowiem darmo jest to nam dane, wysłużone na krzyżu przez Chrystusa, ta obietnica jest dana wszystkim tym, którzy spełniają dwa warunki, nietrudne do wypełnienia, wręcz łatwe, jeśli człowiek chce. Pierwszy warunek to jest słuchanie głosu Jezusa, dobrego pasterza, słuchanie Jego nauki. Bo Chrystus zna swoje owce, ale owca musi słuchać pasterza. Nawet jeśli posłużymy się tym przekładem naprawdę relacji pasterza i owiec z rolnictwa, z pasterstwa, to owca musi słuchać pasterza. W przeciwnym razie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, gdzie ona może się zagubić, gdzie może nawet stracić życie. Czyli pierwszy warunek. Znam pasterza. Słucham Jego głosu i idę za Nim. A ten głos Jezusa Chrystusa jest wyrażany w nauczaniu Kościoła, w sakramentach. Korzystam z sakramentów, słucham nauczania Kościoła, słucham Ewangelii. W tym porządku Ewangelia, nauczanie Kościoła, a także ta tradycja wiary, która jest przechowywana z pokolenia na pokolenie i przekazywana w naszych rodzinach. To jest warunek i gwarancja dostania się do Królestwa Niebieskiego. Czy to jest dużo? Otóż jest to sytuacja, która niepokoi księcia tego świata. Bardzo go niepokoi. W pierwszym czytaniu we fragmencie z Księgi Dziejów Apostolskich słyszeliśmy, że Paweł i Barnaba przybyli do Antiochii Pizydyjskiej. Weszli do synagogi w sobotę, zaczęli nauczać, umacniać tych, którzy tam przyszli, utwierdzać ich w wierze. Ale to się nie spodobało. Wzbudziło to zazdrość wśród Żydów. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, cytuję, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Nie mogli tego znieść. I książę tego świata, który w każdym pokoleniu, w każdym wieku, a obecnie wydaje się, że ma jeszcze więcej sług i służebnic, zazdrości i bluźni i sprzeciwia się. Stąd też Żydzi podburzyli, słyszeliśmy, pobożne, wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli i wywołali prześladowanie, zamieszki. Chodziło o pozbawienie autorytetu Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. Zabronili im tam przychodzić. Czy to nie powtarza się w każdej epoce życia chrześcijan? Czy nie jesteśmy tego świadkami? Paweł i Barnaba, otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do innego miasta, do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty. Siostry i bracia, kiedy czytamy Ewangelię, czytamy Dzieje Apostolskie, listy apostołów Piotra, Pawła, Jana, to tak naprawdę jak w zwierciadle przeglądamy się i odnajdujemy swoje losy i zawirowania historii współczesnej. Nie tylko przeszłość, ale teraźniejszość. Znajdujemy też odpowiedź na liczne pytania, które nas niepokoją. Bowiem ostatni fragment, jakby spinający klamrą dzisiejszą liturgię słowa z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, ukazuje nam scenę, gdzie przyodziani w białe szaty przychodzą przed tron Baranka. Rozgrywa się dialog. Ci przyodziani w białe szaty, skąd przychodzą i dokąd idą. I rzekł jeden ze starców do ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, opłukali je i wybielili we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Boga. To jest ucisk, to jest prześladowanie z powodu Chrystusa. Chrystus w kazaniu na górze w błogosławieństwach mówił o tych, którzy będą prześladowani. Błogosławieni, którzy są prześladowani z powodu mojego imienia. Jest to również cena Królestwa Niebieskiego. Nie wszyscy ją zapłacimy. Ale niektórzy, tak jak w minionych pokoleniach, doświadczą tego prześladowania w większym lub mniejszym wymiarze. Ten najmniejszy wymiar to jest prześladowanie w rodzinie, w miejscu pracy. To są kpiny, to są docinki, to wreszcie jest pokazywanie jakby niechęci temu człowiekowi, omijanie go, wykluczanie w małych, mało ważnych często sprawach, ale jednak w relacjach osób bliskich, spokrewnionych czy zaprzyjaźnionych to boli. Ten etap potrafi być pogłębiony i to wykluczenie z funkcji społecznych może nie tylko boleć, ale może uderzyć w byt rodziny, w utrzymanie. Wreszcie może to zagrozić życiu, zdrowiu i wolności, bo przecież każdego niemal dnia jesteśmy świadkami, kiedy na stronach internetowych czy w różnych serwisach informacyjnych dowiadujemy się, że gdzieś wspólnota chrześcijańska została pognębiona, zaatakowana, gdzie były ofiary śmiertelne, albo gdzie uwięzili te osoby i czekają na surowy wyrok. Z powodu imienia Chrystusa, nie z innego powodu. To są ci przyodziani w białe szaty, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, a na to jeszcze nakładają się nasze codzienne sprawy. Cierpienie, którego nie potrafimy sobie wytłumaczyć, które nas często przygnębia i zamiast zbliżać do Pana Boga, oddala nas od Boga, bo nie znajdujemy kogoś życzliwego na swojej drodze, co by nam wyjaśnił, że ci, którzy stali pod krzyżem, to byli najbliżsi Jezusowi. Matka Przenajświętsza, święty Jan, to grono tych osób, które tam było. Na nich właśnie spłynęła największa łaska. A więc w cierpieniu, kiedy człowieka ogarniają ciemności, to zamiast kogoś, kto przyjdzie i umocni, powie: Bóg ciebie kocha, jest z tobą. Boli cię bardzo, cierpisz, boisz się, ale jest z tobą moc Boga i Jego łaska, to spotkamy często na drodze kogoś, kto będzie syczał jak ten przedwieczny, starodawny wąż, szatan: Boga nie ma. On cię opuścił. Zostaw to wszystko. Zostaw Kościół. Zobacz, my z moim partnerem wyjeżdżamy na wczasy. Nam jest wszystko dobrze. I człowiek zaczyna dopuszczać ten głos, bo jest już zmęczony psychicznie i fizycznie. To jest też prześladowanie i nękanie. Przez złego ducha, który posługuje się innymi ludźmi. To jest nękanie. I to jest ta palma męczeństwa, z powodu której człowiek będzie blisko Pana Boga. Bardzo blisko, jeśli wytrwa. Święty nam podpowiada, że w takich sytuacjach mamy być odporni jak kowadło na uderzenie młota. Jakże trudno być tak uderzanym młotem, jakby nas ktoś gałązką poklepywał, to byłoby już trudne do zniesienia. A teraz młotem mają nas uderzyć, a jednak. A siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot, nad tymi wszystkimi, co przyszli w tych białych szatach wypłukanych we krwi baranka. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. Nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. To nie są moje słowa. Ja tu nic nie znaczę. Ja tylko je przypominam, zestawiam i komentuję, ale też delikatnie, bo same słowa mówią i są ostre jak miecz obosieczny. Jeszcze jedna refleksja. Skoro ci przyodziani w białe szaty przychodzą z wielkiego ucisku, to przecież Matka Przenajświętsza miała przeszytą duszę, serce 7 mieczami boleści. W nią uderzył pierwszy atak. Ona jest Matką Kościoła. Ten atak bezwzględny i brutalny pod krzyżem. I ten atak trwa poprzez te 2000 lat. Dlaczego? Musimy być tego świadomi. Nie możemy być tutaj jakimiś niepoprawnymi marzycielami. W Księdze Rodzaju, przypominałem to w minioną niedzielę, teraz tylko lekko zaznaczę, naszkicuję, Bóg wprowadził nieprzyjaźń pomiędzy niewiastę i jej potomstwo, a szatana i jego potomstwo. I zapowiedział, że niewiasta szatanowi zmiażdży głowę i dzieci niewiasty, czyli my. A szatan najwyżej nam może pogruchotać pięty. Dlaczego szatan, książę tego świata, niegdyś wspaniały anioł, anioł światłości, tak nienawidzi Maryi? Bo pycha w nim zadziałała i ogromna zazdrość, o której dzisiaj mówiły dzieje apostolskie. Że Bóg wyniósł kobietę ponad wszystko stworzenie i uczynił ją pełną łaski. Nasz obraz Matki Bożej Jasnogórskiej nosi widoczne, wyraźne dwie blizny na policzku. W XV wieku, jak głoszą zapiski Jana Długosza, zaatakowano Jasną Górę, splądrowano i pocięto szablami ten obraz. Przypisuje się to husytom. Ten obraz został wyniesiony i porzucony poza klasztorem. Wydawało się, że zło triumfuje, że kult został podeptany i zgaszony, a jednak nie. Maryja w kolejnych objawieniach w Fatimie, w La Salette, w Lourdes obiecuje wciąż. Kontynuacja jest w Medjugorje, ale była i w Kibeho. Były objawienia w Kibeho. Ona wciąż obiecuje, że jej niepokalane serce zwycięży. Stąd też nie lękajmy się. Ufajmy słowom Chrystusa, Jan zwyciężył świat. Zawierzmy temu, co On mówił, abyśmy się nie lękali i spróbujmy zawierzyć Matce Bożej. Do nas należy Królestwo Niebieskie. Jesteśmy dziedzicami, spadkobiercami tego Królestwa. I nikt nam go nie odbierze, chyba że sami się go wyrzekniemy. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.